Punkt szósty. Rośliny rzadkie i chronione. Niezmieniony skład gatunkowy flory decyduje o bogactwie i pięknie przyrody danego obszaru, warunkuje utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku, a także ma wielkie znaczenie dla nauki, kultury i wielu dziedzin życia gospodarczego. Jednym z podstawowych zadań ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzeń w sprawie gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt jest zabezpieczenie ich przed wyginięciem. Chodzi nie tylko o te gatunki, które z natury występują na nielicznych stanowiskach, lecz także o te, których stan ilościowy zmniejszył się w wyniku nierozważnej gospodarki człowieka. Bory Tucholskie, w tym również obszar Parku Narodowego Bory Tucholskie, są miejscem występowania szeregu gatunków roślin rzadkich i chronionych. Część z nich można zobaczyć na ścieżce Cispospolity, w Borach Tucholskich. W odległości około 50 km od Parku Narodowego Bory Tucholskie położony jest najbardziej znany rezerwat przyrody chroniący największe skupisko cisa pospolitego w Polsce, rezerwat cisów staropolskich imienia Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, nad jeziorem Mukrz. Cis jest w Polsce drzewem najwcześniej objętym ochroną. Dekret w tej sprawie wydał już w 1423 roku Władysław Jagiełło, który w ten sposób pragnął ograniczyć eksport drewna cisowego będącego surowcem do wyrobu doskonałej jakości łuków. Nie przypuszczał, że dzięki temu ocalił cis dla współczesnych. W Borach Tucholskich występuje jeszcze kilka innych stanowisk tego gatunku, jednak nie na terenie parku. Prawie całe drzewo jest trujące, to jest nasiona, szpilki i gałązki, za wyjątkiem szkarłatnej osnówki otaczającej nasionko. Słodkawa w smaku, pozbawiona jest trującego alkaloidu, taksyny i chętnie spożywana przez ptaki. Cis podlega ochronie gatunkowej. Wawrzynek wilcze łyko to krzewo wysokości do 1,5 metra wysokości. Kwitnie bardzo wcześnie, bo już w marcu i kwietniu w stanie bezlistnym. Kwiaty różowe, wyjątkowo białe, silnie pachnących hiacyntami, osadzone pojedynczo lub po dwa, trzy w pachwinach blizn po opadłych liściach. Liście są odwrotnie jajowato-lancetowate. Owoce, liście i pędy zawierają dwa bardzo trujące składniki, glikozydy bafniny i żywiczną mezereinę. Podlega ochronie gatunkowej. Mącznica lekarska to krzewinka charakterystyczna dla suchych borów sosnowych. Występująca niemal w całej chłodnej i umiarkowanej strefie półkuli północnej. Ścieląc się po ziemi tworzy rozległe, zwarte kobierce. Liście ma skórzaste, odwrotnie jajowate, o długości do 3 cm, całobrzegie. Kwiaty białe lub bladoróżowe pojawiają się w maju i czerwcu. Owocem jest mączysta, czerwona jagoda. Napary z liści stosowane są przy chorobach dróg moczowych. Podlega ochronie gatunkowej. Pomocnik baldaszkowy to zimozielona krzewinka wysokości do 25 cm. Łodygi wzniesione. Kanciaste, liście skórzaste, odwrotnie lancetowate, na brzegach ostro piłkowane. Kwiaty w baldach ogronach koloru białego lub różowego. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Rośnie w cienistych lasach iglastych. Podlega ochronie gatunkowej. Śnieżyczka przebiśnik to bylina cebulkowa, rośnie w lasach liściastych i zaroślach, a także w zbiorowiskach łąkowych. W Polsce pod częściową ochroną. Trująca. Jest rośliną mrówkosiewną, to znaczy myrmekofilną. Nasiona zaopatrzone są w tak zwane elaiosomy, odżywcze ciałka białkowe i rozsiewane są przez mrówki. Kwitnie już w lutym i marcu. Podlega ochronie gatunkowej. Pierwiosnek lekarski posiada kwiaty złocisto-żółte z pomarańczową plamą w gardzieli. Roślina lecznicza, bogata w saponiny i trująca. Podlega częściowej ochronie. Kwitnie w marcu i kwietniu. Kopytnik pospolity to niska bylina z pełzającym, rozgałęzionym kłączem. Liście skórzaste, zimotrwałe, o kształcie końskiego kopyta. Częściowo chroniona. Kwiaty pojawiają się pod koniec marca i aż do maja można znaleźć brunatne, drobne kwiatki, ukryte w nerkowatych liściach. Podlega częściowej ochronie. Konwalia majowa to bylina o kłączu czołgającym się, wytwarzająca pęd kwiatowy o wysokości do 30 cm, u nasady otulone pochwami liściowymi. Roślina trująca i wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym. Zawiera glikozydyna sercowe, konwalaryne i konwallamaryne. Rośnie w lasach liściastych i zaroślach na dobrych glebach. Częściowo chroniona. Kwitnie w maju i czerwcu. Podlega częściowej ochronie. Barwinek pospolity to drobna krzewinka o pokładających się i zakorzeniających łodygach. Zawiera trujące alkaloidy, to jest wininę, pubescynę i minorytę. Kwiaty wzniesione koloru niebieskiego lub fioletowego. Kwitnie od marca do maja. Podlega częściowej ochronie. W przydomowych ogrodach i parkach miejskich doskonale spełnia funkcje okrywowe. Modre kwiaty barwinka to dar od bogini przemijania, dlatego też często sadzona jest na grobach osób najbliższych sercu. Barwinek uważany jest ponadto za atrybut filozofów, a w Belgii, jako symbol dziewiczości. Był częstym dodatkiem do ślubnych bukietów. Także w polskiej obrzędowości ludowej barwinek znalazł swoje miejsce. Do dzisiaj jest to przecież nieodzowny element wielkanocnych dekoracji. Ma też swoje miejsce w medycynie ludowej, działa tonizująco, poprawia krążenie i pamięć, wspomaga leczenie anemii. Zawarte w liściach alkaloidy obniżają ciśnienie i działają przeciwskurczowo, jednak w dużych ilościach są trujące. Punkt 7. Zbiorowiska wodne i rośliny szuwarowe. W stawach najliczniej reprezentowane są rośliny zbiorowisk wodnych i szuwarowych. Roślinność wodna, czyli hydrofity, tworzy trzy podgrupy. Rośliny swobodnie pływające na powierzchni wody, np. rzęsy, żabiścieg, przytwierdzone do podłoża i całkowicie zanurzone, wynoszące na powierzchnię wody tylko kwiaty lub kwiatostany takie jak okrężnica, wywłócznik. Przytwierdzone do podłoża i w większej części zanurzone, ale wynoszące część swoich organów, na przykład górne partie pędów i część liści, na powierzchnię wody lub nad nią, na przykład grążel, grzybienie, osoka. Rzęsa drobna to bylina pływająca po powierzchni wody. Człony pędowe okrągłe lub jajowate, długości od 2 do 3 mm, opatrzone jednym korzeniem długości do 5 cm. Kwitnie bardzo rzadko w miesiącach kwiecień, maj. Żabiściek pływający to bylina wodna, swobodnie pływająca lub zakorzeniona w mule, o krótkim kłączu, z rozetkami liści pływających i długimi rozłogami. Roślina dwupienna, ale zdarzają się osobniki jednopienne. Kwiaty białe, rozdzielnopłciowe, zebrane w kwiatostany, męskie na długich szypułkach, nierzadko trzykwiatowe, żeńskie siedzące. Zwykle dwukwiatowe. Kwitnie od maja do sierpnia. Okrężnica bagienna to bylina o wzniesionej, zanurzonej w wodzie łodydze do 80 cm i zakorzenionym w podłożu kłączu. Kwiaty obupłciowe, biało-różowe, ustawione okółkowo w groniastym kwiatostanie długości do 30 cm. Kwitnie w maju i czerwcu. Wywłócznik skrętoległy to bylina zakotwiczona w podłożu, o rozgałęzionej, delikatnej łodydze. Liście zwykle po 4 w okółkach, długości od 10 do 15 cm, pierzastosieczne, o odcinkach nitkowatych, najwyższe liści skrętoległe. Kwiaty siedzące w kątach przysadek, dolne w okółkach, górne ustawione skrętolegle, górne przysadki jajowato-lancetowate. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Grążel żółty to bylina o pełzającym po podłożu lub zagłębionym w nim kłączu, o długości nawet do 4 metrów i dość grubym, nawet do 8 cm. Liście pływające jajowate, owalne. Kwiaty obupłciowe, duże. Działek kielicha jest 5, trwałych, żółtych, szeroko jajowatych, do 3 razy dłuższych od płatków. Płatki łopatkowate, żółte, liczne. Kwitnie od czerwca do września. Pod częściową ochroną. Grzybienie białe to bylina o grubym kłączu długości do 1 metra, zagłębionym w mule dennym. Liście pływające, koliste. Liście podwodne, występujące tylko w młodości, jajowate, mniejsze od pływających, tutkowato zwinięte pod wodą. Kwiaty obupłciowe, duże, białe. Kwitnie od czerwca do września. Pod częściową ochroną. Masowe występowanie grzybieni świadczy o zaawansowaniu procesów wypłycających i zarastaniu zbiornika. Osoka aloesowata to bylina o krótkim, grubym kłączu z licznymi rozłogami, zakorzeniona w podłożu za pomocą długich, sznurowatych korzeni. liście sztywne, zaostrzone, zebrane w gęstą różyczkę wyrastającą z kłącza. Roślina dwupienna. Kwiaty białe. Kwitnienie od maja do sierpnia. Jedne zbiorowiska wodne, zakotwiczone dzięki obecności gatunków zakorzenionych w dnie, są nieruchliwe i występują stale w jednym miejscu. Inne zaś, pozbawione zakotwiczających je roślin, wykazują dużą ruchliwość i pod wpływem wiatru i falowania mogą z łatwością zmieniać miejsca swego występowania. Często jednak ta ruchliwość zostaje zahamowana przez rośliny szuwarowe takie jak żabieniec, babka wodna to bylino o bulwiastym kłączu i wysokości nawet do 1 metra. Liście nadwodne o blaszce jajowatej lub jajowato-lancetowatej. Kwiaty w okółkach rozgałęzionego kwiatostanu typu piramidalnej wiechy koloru białego lub biało-różowego. Kwitnie od czerwca do września. Oczeret jeziorny to bylina z płożącym się i wytwarzającym rozłogi kłączem. O ciemnozielonej obłej łodydze wysokości do 3-4 metrów. Kwiaty obupłciowe, zebrane w kłoski długości do 1 cm, zwykle na szypułkach, tworzące rozrzutkę. Zaliczane do rodziny turzycowatych. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Trzcina pospolita to bylino o czołgającym się kłączu pokrytym łuskami i wydającym długie rozłogi. Źdźbło sztywne, wysokości od 2 do 4 metrów, gładkie, błyszczące, dęte, podzielone kolankami. Kwitnie od lipca do września. Pałka szerokolistna to bylina o grubym kłączu płożącym się w podłożu i walcowatej, prostej łodydze wysokości do 2,5 metra. Roślina jednopienna, o kwiatach rozdzielnopłciowych, zebranych w kolbowaty kwiatostan. Górna, męska część kwiatostanu przylega bezpośrednio do części dolnej, żeńskiej, grubowałkowatej, początkowo zielonej, później w czasie owocowania czarnobrunatnej. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Strzałka wodna, bylina o krótkim kłączu, zakorzeniona w podłożu, tworząca rozłogi. Łodyga trójkanciasta, wysokości do 1 metra. U formy typowej, o dolnej części zanurzonej w wodzie, występują trzy rodzaje liści. Dolne podwodne, siedzące, taśmowate. Liście wyższe nadwodne o jajowatej lub nieco strzałkowatej blaszce, na ogonkach długości do 60 cm. Liście najwyższe nadwodne, wystające pionowo ponad wodę, o blaszce trójkątnie strzałkowatej, z wyraźnymi, ostrymi ramionami bocznymi. Roślina jednopienna. Kwiaty białe, trzykrotne. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Choć oczka wodne na ścieżce nie są zbyt duże, to jednak obok roślin szybko zadomowiły się żaby, ptaszki, a nawet ryby. Każdego dnia przylatują tu ptaki, by napić się wody, a przy słonecznej pogodzie skorzystać z kąpieli. Każdego roku kaczka krzyżówka zakłada tu swoje gniazdo i wyprowadza młode. Punkt 8. Torfowisko. Torfowiska to obszary występowania złóż torfu wraz z porastającą go szatą roślinną. Powstają w warunkach silnego uwodnienia powodującego niepełny rozkład szczątków roślin torfotwórczych i akumulację materii organicznej. Wyróżnia się torfowiska niskie, rozwijające się wskutek przepływu lub stagnowania wód eutroficznych, torfowiska wysokie, zasilane przez oligotroficzne wody opadowe, oraz torfowiska przejściowe, spotykane w pośrednich warunkach siedliskowych. Specyficzne warunki siedliskowe, jakie panują na torfowiskach, powodują, że florę tych ekosystemów cechuje duży udział gatunków o wąskim spektrum ekologicznym. Znaczna część roślin torfowiskowych to gatunki rzadkie i chronione. Część z nich możemy zaobserwować na ścieżce. Wokół stawów zgromadziliśmy nie tylko kolekcje roślin związanych z torfowiskami, ale także rośliny, które do swojego rozwoju potrzebują terenów silniej uwilgotnionych. Torfowiska pełnią w środowisku bardzo ważną rolę. Są to akumulacja materii organicznej, biogenów, miejsce występowania szeregu gatunków zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych, o specyficznych wymaganiach siedliskowych, gromadzenie nadmiaru wody podczas powodzi, a w czasie suszy źródło wody, wpływ na klimat. Torfowiska wpływają na warunki termiczne, zmniejszają częstotliwość występowania susz i przymrozków, bariera dla przemieszczających się pierwiastków, akumulacja zanieczyszczeń, naturalne archiwa historii zmian w przyrodzie, obiekty rekreacji, turystyki, łowiectwa i zbieractwa jagód, grzybów i ziół leczniczych. Największymi zagrożeniami dla torfowisk są odwodnienia, w tym odwodniania pól uprawnych i lasów w pobliżu torfowisk, zanieczyszczenia powietrza i wód oraz eksploatacja torfu. Torfowce to rośliny zarodnikowe tworzące na torfowiskach tzw. mszary. Mają nieograniczony wzrost, dzięki temu ich dolne części obumierając w warunkach silnego uwodnienia nie ulegają pełnemu rozkładowi, gdyż jest on hamowany brakiem dostatecznej ilości tlenu. Torfowce w swych martwych komórkach zatrzymują duże ilości wody. Torfowce podlegają ochronie prawnej. Brzoza niska to rozgałęziony krzew w wysokości do 2 metrów. Kora brunatna. Młode gałązki omszone, pokryte białymi, żywicznymi brodaweczkami. Liście na ogonkach, w zarosie jajowate, nierównomiernie ząbkowane i słabo zaostrzone. Kwitnie w kwietniu i maju. Gatunek objęty ścisłą ochroną. W Borach Tucholskich występuje jedno stanowisko tej rośliny. Wierzba rokita to niski krzew w wysokości do 1 metra, o cienkich, brązowych gałązkach, początkowo delikatnie owłosionych, później łysiejących. Liście podłużnie eliptyczne lub wąsko lancetowate. Roślina dwupienna, kwiaty zebrane w kotki. Kwitnie w kwietniu i maju, kotki pojawiają się równocześnie z liśćmi lub nieco wcześniej. Porzeczka czarna to krzew o wysokości od 1 do 2 metrów, charakterystycznie pachnący. W gwarze mieszkańców Wielkopolski, nazywa się ją smrodynami, choć nazwa może niezbyt ładna, to nie umniejsza ona wartości spożywczych owoców, a także liści, można je dodawać do mieszanek herbat. Krzew ten podlega częściowej ochronie. Siedmiopalecznik błotny to bylina lub prawie pół krzewo długich, pełzających kłączach, wytwarzających pędy płonne i kwiatonośne. Liście na ogonkach, dłoniasto złożone, siedmiolistkowe. Jego kwiaty mają bardzo ciekawą budowę. Zbudowane są z dwóch okółków z czerniawymi pręcikami i purpurowego kielicha, podpartym dodatkowo kielichem zewnętrznym. Bobrek trójlistkowy to bylina o grubym, pełzającym kłączu, z nieulistnioną, wzniesioną łodygą kwiatonośną. Liście tylko odziomkowe, trójlistkowe, długoogonkowe, pochwiaste. Kwiaty białe lub różowe zebrane w dość gęste grono. Owocem jest okrągława lub jajowata torebka. Kwitnie w maju. Podlega ochronie częściowej. Sitro spierzchły to bylina kępkowa, o płożącym się kłączu, z którego wyrastają gładkie, żywozielone, obłe łodygi wysokości do 1,3 metra. Liście szydlaste, obłe, bardzo podobne do łodyg. Kwiaty obupłciowe, zebrane w luźny, rozpierzchły, wierzchołkowaty kwiatostan długości od 4 do 10 cm. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Knieć błotna to bylina o łodydze dętej, podnoszącej się, nagiej, górą rozgałęzionej. Liście ciemnozielone, karbowane, dolne długoogonkowe, trójkątno-nerkowate, z blaszką o średnicy od 5 do 15 cm, z głęboką zatoką. Górne nerkowate, siedzące lub na krótkich ogonkach. Kwiaty żółte, od kwietnia do czerwca. Czermień błotna to bylina o długim, płożącym się, ulistnionym, zielonym kłączu. Kwiaty obupłciowe zebrane w wałkowaty, kolbowaty kwiatostan. Na szczycie kolby często tylko kwiaty męskie. U nasady kwiatostanu znajduje się pochwowaty, jajowaty lub eliptyczny liść podkwiatostanowy tzw. spadcha, wewnątrz biały, na zewnątrz zielony. Owocostan jest złożony z czerwonych jagód. Kwitnie od maja do lipca. Psianka słodkogórzcza to półkrzewo łodygach pnących, u nasady drewniejących, długości do 180 cm. Liście ogonkowe, przeważnie trzyklapowe. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Roślina ta wygląda niezwykle barwnie, gdy obok fioletowych kwiatów z intensywnie żółtymi pylnikami pojawią się szkarłatne jagody. Jest to roślina lecznicza i trująca. Należy do rodziny psiankowatych, jest spokrewniona z ziemniakami, pomidorami, bakłażanami, papryką oraz tytoniem. Warto zatem pamiętać, że i w tych roślinach występują substancje trujące. Punkt 9. Rośliny łąkowe. Łąka to kolejne miejsce na ścieżce, przy którym należy zatrzymać się na dłużej. Zaobserwujemy tutaj szereg ciekawych roślin charakterystycznych zarówno dla łąk świeżych, jak i wilgotnych. Można tutaj wyróżnić dwie warstwy roślinności. Wyższą tworzą głównie trawy wysokie, takie jak rajgras wyniosły, kostrzewa łąkowa, drżączka średnia. W niższej oprócz traw, na przykład tomki wonnej, spotkamy rośliny zielne. Będą to przede wszystkim rośliny motylkowe, na przykład komonica zwyczajna, cieciorka pstra, koniczyna łąkowa, ale nie tylko. Już od kwietnia na łące pojawiają się niebieskie kwiaty przetacznika orzenkowego, a w czerwcu łąka mienić się będzie wszystkimi odcieniami koloru żółtego, czerwonego, fioletu i różu. Zobaczyć tu możemy na przykład bodziszka łąkowego, dzwonka rozpierzchłego, chabra łąkowego i jastruny, czyli złocienie właściwe. Łąka to również skarbnica ziół. Znajdziemy tu lekarstwa na różne dolegliwości. Na kaszel najlepszy jest ślazdziki, które działa wykrztuśnie i przeciwzapalnie. Krwawnik pospolity to najlepszy lek rozkurczowy, a rzucie jego świeżych liści zmniejsza ból zęba. Natomiast pospolicie występująca niezapominajka jest najlepszym surowcem do wyrobu leków homeopatycznych stosowanych przy chorobach płuc. Tuż przy łące zgromadzono kolekcję roślin, którą nazwano ogrodem zapachów. Występują tam przede wszystkim rośliny wykorzystywane jako przyprawy i zioła, m.in. mięta pieprzowa, czałwia lekarska, bylica estragon. Wraz z roślinnością pobliskiej łąki, ten fragment ścieżki dedykowany jest owadom, szczególnie tak zwanym zapylaczom, bez których nie mielibyśmy wielu owoców. Dominują gatunki związane z roślinami zielnymi, zwabione obecnością kwiatów, jak na przykład misierka różówka. Spotkamy tu również przedstawicieli nadrodziny pszczół, na przykład trzmiela ziemnego, trzmiela ogrodowego. Oni, podobnie jak i inni reprezentanci żądówek, odwiedzają kwiaty dla zbioru nektaru i pyłku, a przy okazji zapylają rośliny. Dla tych owadów zbudowaliśmy również specjalne ule, w których mogą się schować i rozmnażać. Największą ozdobą tego fragmentu ścieżki są jednak motyle. Latem na kwiatach możemy zaobserwować m.in. modraszka srebrnoplamka, rusałkę pawik, rusałkę osetnik i wiele innych. Jesienią łąka pustoszeje, gdyż aby nie dopuścić do wzrostu siewek drzew i krzewów, jest ona raz do roku koszona. W ten sposób zapobiega się procesowi sukcesji. Należy pamiętać, że łąki to ekosystemy półnaturalne i synantropijne, które powstały w wyniku działalności człowieka. Ich trwałość jest więc uzależniona od stosowania różnych zabiegów. Może to być koszenie i zebranie siana lub wypasy zwierząt, na przykład owiec. Punkt 10. Rośliny towarzyszące człowiekowi. Rośliny towarzyszą ludziom od najdawniejszych czasów. Człowiek, wędrując z miejsca na miejsce, przenosi je ze sobą. Najczęściej przygotowuje dla nich siedlisko i tam je sadzi. Zdarza się jednak, że zawleka je nieświadomie do zbiorowisk półnaturalnych i naturalnych. Rośliny te bardzo szybko potrafią przystosować się do nowych warunków. Z synantropów, tak nazywamy rośliny towarzyszące człowiekowi, na ścieżce możemy zobaczyć następujące grupy gatunków: archeofity, kenofity oraz gatunki ozdobne. Archeofity to gatunki roślin obce naturalnej florze Polski, przybyłe do końca XV wieku. Te granice czasu przyjęto umownie, uważając odkrycie Ameryki w 1492 roku za moment rozpoczęcia intensywnego napływu egzotycznych roślin. Czas przybycia archeofitów na teren Polski był bardzo różny. Najstarszymi przybyszami na terenie Borów Tucholskich pochodzącymi z neolitu, to jest od 4200 do 1700 roku przed naszą erą, są m.in. konkol polny, nawrot polny, haber bławatek. Są to rośliny pochodzenia śródziemnomorskiego. Na ścieżce zobaczymy również taksony pochodzenia stepowego, czyli pontyjsko-pannońskiego, które przywędrowały do nas dużo później, bo we wczesnym średniowieczu, to jest od V do XI wieku. Są to ostróżeczka polna i rumian polny. Haber bławatek to do niedawna jeden z najpospolitszych chwastów polnych, szeroko rozpowszechniony, rosnący głównie w zbożach, ale także na nieużytkach. Obecnie należy do gatunków ginących, ze względu na chemiczne niszczenie chwastów w uprawach polowych. Kenofity to gatunki obce rodzimej florze, przybyłe po 1500 roku i trwale zadomowione. Jest ich dużo w naszej florze. Najwięcej pochodzi z kontynentu amerykańskiego. Stało się tak prawdopodobnie, dlatego, że miały one podobne wymagania ekologiczne jak rośliny rodzime, co bardzo ułatwiło ich aklimatyzację. Na ścieżce skenofitów możemy zobaczyć m.in. naparstnicę purpurową i zwyczajną oraz rumianek bezpromieniowy. Naparstnica purpurowa, roślina dwuletnia o dzwonkowatych kwiatach koloru purpurowego lub czerwonego. Od ponad 200 lat dostarcza podstawowego składnika leku na choroby serca. Ma również silne działanie moczopędne. Rośliny ozdobne. Od wieków człowiek uprawia rośliny nie tylko po to, aby mieć pożywienie, ale również po to, aby były one ozdobą jego domostwa. Z krajobrazem borów tucholskich na stałe związały się już dwa gatunki roślin, słonecznik zwyczajny oraz ślas, czyli malwa. W związku z tym nie mogło ich również zabraknąć na ścieżce. Wśród roślin towarzyszących człowiekowi nie może zabraknąć bylicy piołun. Już z daleka można dostrzec srebrno-szare, filcowate owłosienie tej rośliny. Roślina ta może dorastać nawet do 1 metra wysokości. Jej łodyga jest brustkowana i może u nasady drewnieć. Kwiatostanem piołunu jest koszyczek, zawierający rurkowate, żółte kwiaty. Od wieków wykorzystywane przez człowieka w ziołolecznictwie. Dodawany do potraw miał poprawiać trawienie, rozgrzewać i oczyszczać organizm. Piołunowe, bardzo gorzkie ziele, podobno piołun należy do najbardziej gorzkich ziół świata, zawiera glikozydy, olejki eteryczne nadające mu charakterystyczną woń, substancje żywiczne, sole kwasu jabłkowego i bursztynowego, a także karoten i witaminę C. Współcześnie piołun wchodzi w skład ziołowych mieszanek usprawniających funkcjonowanie układu trawiennego, żółciopędnych i poprawiających apetyt. Stosowany jest ponadto w przemyśle perfumeryjnym. Nie można też zapomnieć o alkoholach aromatyzowanych piołunem, wermucie i absyncie. Inna nazwa piołunu to właśnie absynt. Ten drugi z alkoholi w wielu krajach jest zakazany, ze względu na szkodliwe działanie na ludzki organizm. Dłuższe spożywanie piołunowych wódek może powodować tzw. epilepsję bylicową, ogłuszenie i dolegliwości nerwowe. Nawet leczniczych preparatów z piołunem nie można stosować dłużej niż miesiąc, a są one całkowicie zakazane dla kobiet w ciąży. Bylicy przypisywano również znaczenie magiczne. W pieśni świętojańskiej o Sobótce Jan Kochanowski napisał: siedli wszyscy na murawie, potem wstało 6 par prawie dziewek jednako ubranych i belicą przypasanych. Belica, czyli bylica, miała chronić przed bólem głowy i krzyża w czasie żniw. W magiczną noc świętojańską opasywano się tym czarodziejskim zielem, rzucano je do ognia i przystrajano nim domy. Miało to chronić przed pasożytami, przynosić ulgę w chorobach, a nawet przyczynić się do znalezienia dobrego męża. Piołun, czyli bylica piołun, miał też znaczenie religijne. Obowiązkowo musiał się znaleźć w pękach ziół, święconych w święto Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia. Punkt 11. Rośliny muraw piaskowych, wrzosowisk i wydm. Kolejnym, godnym uwagi przystankiem na naszej ścieżce jest wrzosowisko. W warunkach naturalnych powstaje ono jako dalszy etap sukcesji na miejscu wyciętych borów sosnowych. Może pokrywać zarówno wielkie piaszczyste przestrzenie, jak i zatorwione nieużytki. W borach tucholskich buduje go głównie wrzosy zwyczajny. W zachodniej Europie także wrzosiec, janowiec oraz żarnowiec. Wrzosy zwyczajne to zimotrwała krzewinka posiadająca drobne, dzbanuszkowate, ciemnoróżowe lub różowo-fioletowe kwiaty, kwitnąca na przełomie sierpnia i kwietnia. Jest to roślina miododajna, chętnie odwiedzana przez pszczoły. W uprawie znajdują się liczne odmiany ozdobne, o bardzo dekoracyjnych pełnych kwiatach, które w ostatnich latach podbijają serca działkowców. Żarnowiec miotlasty jest to krzew dorastający do 3 metrów, zrzucający liście na zimę. Kwitnie na żółto w maju i czerwcu. Rośnie szybko i jest wrażliwy na mróz. Przyczynia się do wzbogacania ubogiego podłoża w azot. Często stosuje się go w rekultywacji, do umacniania skarb, a także hoduje, jako krzewo zdobne. W lasach wysiewa się go często na pasze dla zwierzyny. Chętnie zjadany jest przez sarny i zające. Wykorzystuje się go również w lecznictwie. To dobry lek na schorzenia nerek i dolegliwości pęcherza. W Parku Narodowym Bory Tucholskie występują wydmy śródlądowe. Dlatego też tego zbiorowiska nie mogło zabraknąć również na ścieżce. Wydmy śródlądowe powstały dzięki wodom wypływającym spod lodowca, które zabierały ze sobą cenniejsze i drobniejsze składniki. Pozostawał piasek. W większości przypadków były one, podobnie jak obecne wrzosowiska, pokryte borami sosnowymi lub przynajmniej porośnięte krzewami. Działalność człowieka, ale i na przykład naturalne pożary, niszczyły roślinność i wyłaniała się wydma. Obecnie na wydmach śródlądowych obserwujemy procesy eoliczne, to jest niszczenie wierzchniej warstwy gleby przez wiatr, oraz procesy sukcesji. Roślinność pojawiająca się w tym ekosystemie ma charakter wybitnie kserotermiczny. Gatunkiem pionierskim, który zasiedla te nagie piaski, jest szczotlicha siwa. Z czasem, w miarę rozrastania się jej kęp i utrwalania podłoża, pojawiają się inne gatunki roślin jednoliściennych oraz mchy i porosty. Szczotlicha siwa, to odporna na suszę, unikająca wapnia trawa o wysokości od 15 do 30 cm. Tworzy ona gęste, szarozielone kępy darni, które również w zimie są sztywno najeżone. Kwitnie na przełomie czerwca i lipca. Nadaje się do umacniania luźnych, ruchomych gleb piaszczystych. Zarastanie wydm poprzez rośliny pionierskie prowadzi do powstania muraw piaskowych. Tworzą je oprócz szczotlichy siwej, kocanki piaskowe, tużyca piaskowa, jastrzębiecko-smaczek i inne. Kocanki piaskowe to gatunek objęty częściową ochroną. Ta niewysoka bylina, 40-centymetrowa, o łodygach wzniesionych, biało-owłosionych, kwitnie na żółto od lipca do października. Ją również można wykorzystywać w lecznictwie. Jastrzębiecko-smaczek to roślina wieloletnia, posiadająca bezlistną łodygę pokrytą jedynie szaro-białymi włoskami. Jej liście zebrane są rozete. To charakterystyczny układ liści roślin występujących na ubogich siedliskach. Tworzy długie, ulistnione rozłogi, dzięki którym łatwo się rozprzestrzenia. Kwitnie na żółto od maja do października. Warto wiedzieć, że roślina ta tworzy wiele trudnych do rozróżnienia form.